kiedy usłyszeliśmy tę informację o zamknięciu. Pierwsze co, na pewno niepewność, strach, jak przygotować się do takiej pracy, jak poprowadzić te zajęcia. Liczyliśmy, że będzie to krótko trwało, że gdzieś w kwietniu pewnie powrócimy. Więc też była taka nadzieja, że przez ten miesiąc to damy radę, że będziemy się łączyć i przesyłać wiadomości przez nasz dziennik lekcyjny, że będą kontakty z rodzicami właśnie prowadzone poprzez dziennik, że damy radę. Drugiego dnia, kiedy przygotowywaliśmy się już do zamknięcia, pojawiła się w naszych głowach myśl i właściwie za sprawą naszego informatyka, pana Piotra, że najlepiej jednak połączyć się z dziećmi i przesyłać im wiadomości, korzystając z naszej platformy na Moodle'ach, do której mieliśmy dostęp. No i od razu burza mózgów tutaj wśród dyrektorów, pracowników, nauczycieli. Jak to zrobić, żeby szybko nauczyć się pracy na tej platformie, ponieważ nigdy nie korzystaliśmy z tego. Nawet nie wiedzieliśmy, że mamy do niej dostęp. Nie mieliśmy takiej potrzeby. Pracowaliśmy stacjonarnie, mieliśmy dzieci w salach na co dzień. Wszyscy szczęśliwi, że te dzieci są. A to nagle taka informacja, że musimy popracować z nimi w zupełnie innych warunkach i przekazywać im wiedzę zupełnie inaczej. Więc naprawdę ogromnym osiągnięciem w tamtym okresie było to, że bardzo szybko przystosowaliśmy się do pracy na tej platformie. Nasi nauczyciele informatycy przeszkolili nauczycieli, założyliśmy sobie konta, skomunikowaliśmy się z rodzicami i przesyłaliśmy materiały dzieciom właśnie za pośrednictwem tej platformy. Dzieci otrzymywały różne informacje, scenariusze lekcji.
Z lekcji stacjonarnych da się wyciągnąć więcej i dowiedzieć się więcej i zrobić więcej, a na lekcjach online ta nauka jest taka mniej pomocna, bo połowa osób ma problem z internetem, niektórzy nie mają takich sprzętów, ani w ogóle sygnały odbieranie i skupienie się, jak się jest tak samym w pokoju i no tak jest gorzej. W szkole zawsze mamy kontakty z kimś, na przerwach możemy porozmawiać albo pośmiać się, wyjść na dwór, pograć piłkę, a jakby w domu siedzi się i siedzi przed komputerem i siedzi i siedzi i siedzi.
Po 2 tygodniach mieliśmy już taki dyskomfort, że to nie jest to, że nie widzimy naszych dzieci. I zaczęliśmy szukać kontaktu online, po prostu chcieliśmy się widzieć, a więc znowu taką metodą prób i błędów, bo nie otrzymaliśmy takiej informacji, właściwie nie było takich wytycznych z ministerstwa, z jakich komunikatorów możemy korzystać. Owszem, była ta platforma e-podręczniki, na której ministerstwo zamieściło jakieś tam materiały, mogliśmy z nich korzystać, ale to nie było narzędzie do komunikacji bezpośredniej. Więc znowu metodą prób i błędów, ucząc się sama, korzystając z tego, co jest w internecie, wymyśliłam, że mogę pracować korzystając z aplikacji Zoom. Koleżanki między sobą przekazywały sobie informacje, uczyłyśmy się wzajemnie, dzwoniąc do siebie, pisząc, bo oczywiście już byłyśmy zamknięte w domach, więc nie mogłyśmy spotykać się bezpośrednio, więc pozostały nam telefony, grupy na Messengerze, grupy w telefonie i wtedy mogliśmy uczyć się wzajemnie po prostu. No i cóż, aplikacja Zoom ruszyła, ruszyły inne, ale ciągle pojawiała się taka myśl, że to nie jest to, ponieważ nie ma jednego narzędzia. I rzeczywiście od maja, kiedy mogliśmy częściowo wrócić do szkoły, w bardzo małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaczęliśmy się szkolić i to bardzo mocno w obsłudze aplikacji Teams, bo stwierdziliśmy, że musi mieć jedno narzędzie i pracować z tym narzędziem wszyscy.
Każdy na to patrzy troszkę inaczej. Niektórzy mają rodzeństwo, rodzinę, która przez cały czas jest w domu i hałasuje. Niektórzy nie mają swojego pokoju albo sprzętu, przez co ciągle muszą go pożyczać albo korzystać z telefonu, co naprawdę jest sporym utrudnieniem. A niektórym doskwiera samotność podczas właśnie lekcji zdalnej. Siedzą cały dzień w domu ze względu na pracujących rodziców. I to też może być trudnym przeżyciem.
Oczywiście nie obyło się to bez emocji, bo to nie jest takie proste wszystko. Musieliśmy się wzajemnie przekonać do tego, że to jest dobry wybór, że to jest dobre narzędzie, że na pewno potrafimy z nim pracować. No jesteśmy w różnym wieku, z różną umiejętnością obsługi sprzętu komputerowego. Jednym to szło łatwiej, drugim troszkę trudniej. Może nie tyle trudniej, co obawy. Gdzieś tam ten strach, że sobie nie poradzimy, że to będzie źle wyglądało, że nie potrafimy obsługiwać jakiejś aplikacji czy sprzętu. Okazało się, że zupełnie niepotrzebne te obawy były, bo to już pierwsze nasze szkolenia w maju pokazały, że świetnie sobie radzimy i że potrafimy to robić. Potem, kiedy wróciliśmy do szkoły we wrześniu, w ubiegłym roku szkolnym, już wiedzieliśmy, że pierwsze przygotowania są za nami, ale ostatni tydzień sierpnia też był przeznaczony na szkolenia. Nauczyciele wzajemnie się tutaj wspierali mocno. Dużą pomoc mieliśmy w nauczycielach informatyki. Mieliśmy również szkolenia zewnętrzne ze specjalistami prowadzone przez osoby z zewnątrz, ale już potrafiliśmy też się dzielić wiedzą w zespołach. To nam bardzo mocno zaowocowało, ponieważ ruszyliśmy w październiku, już pracowaliśmy zdalnie wszyscy, korzystając z aplikacji Teams, wszyscy mieliśmy lekcje online, widzieliśmy swoich uczniów i już zaczęła się praca taka, myślę, że z prawdziwego zdarzenia, tak jak to powinno być.
Przez zdalne ja byłam tą osobą, która po prostu siedziała i się uczyła, ale wiem, że dużo osób z mojej klasy po prostu sobie to bagatelizowało. Tak samo mam dużo nauczycieli w szkole, którzy po prostu nie mogli sobie poradzić na zdalnych, a niektórzy uczniowie im tego nie ułatwiali, robili im różne żarty, wyrzucali ich ze spotkań i to było naprawdę utrudniające, ponieważ jeżeli ktoś naprawdę chciał się czegoś dowiedzieć, a nauczyciela ciągle wyrzucało, zacinało mu internet, on nie wiedział, jak coś podłączyć, włączyć. To było bardzo trudne, myślę, że dla wszystkich. Tak samo sprawdziany na czas online.
Oczywiście nie obywało się bez jakichś takich problemów, zarówno technicznych, jak i takich w relacjach, bo kontakt z uczniem był różny. Nie zawsze uczniowie się logowali, nie zawsze chcieli być obecni na tych zajęciach. Bardzo różne problemy nas tam gdzieś dotykały. Na początku oczywiście techniczne, bo nie zadziałał nam internet tak jak chcieliśmy na terenie szkoły, jednak to jest duża szkoła. Poradziliśmy sobie również i z tym, ale to trwało chyba do października, kiedy już tutaj też kwestie te techniczne zostały rozwiązane. Część nauczycieli przez cały rok szkolny pracowała ze szkoły, część pracowała z domu. Pracowaliśmy różnie. Był okres, kiedy było nauczanie hybrydowe, był okres, kiedy pracowaliśmy tylko zdalnie. Oczywiście wynikało to i z sytuacji epidemiologicznej, jaka była w kraju, z ilości zachorowań, jakie były w szkole. Tutaj dyrektor zawsze musiał podejmować decyzję w uzgodnieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, ale tak naprawdę to była decyzja dyrektora. Różnie przyjmowana przez rodziców również. Większość rodziców rozumiała te decyzje, przyjmowała je, wiedziała, że tu też chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie ich dzieci. Część rodziców nie rozumiała tych decyzji, ponieważ miała problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom. Zawsze gdzieś temu towarzyszyły różne emocje. Może też trudno się dziwić, bo wszyscy gdzieś tam się obawialiśmy tych zakażeń. Jesień była dla nas trudna, ponieważ gdzieś nas te choroby dotykały. Dużo osób chorowało wśród nauczycieli, chorowali również rodzice, to tym samymi dzieci, więc gdzieś tam przeżywaliśmy mocno te wszystkie sytuacje, bo to przecież nasi koledzy z pracy, gdzieś tam trzymaliśmy kciuki, żeby się udało, żeby wracali do zdrowia, żebyśmy mogli pracować, baliśmy się bardzo, więc ten strach nam ciągle towarzyszył. Staraliśmy się, żeby szkoła była przygotowana zgodnie z wszystkimi wytycznymi. Bardzo pilnowaliśmy tych obostrzeń, naprawdę. Pilnowaliśmy, mieliśmy to, co mogliśmy dostać, czyli te środki higieny osobistej, które tam gdzieś nam zapewniało miasto czy ministerstwo. Ze wszystkich tych korzystaliśmy. Jeżeli cokolwiek się pojawiło na stronie ministerstwa, że możemy o coś poprosić czy wnioskować, no to oczywiście o to się staraliśmy. Na pewno to też budziło różne emocje, bo rodzic nie mógł wejść na teren szkoły tak, jakby chciał. Zwłaszcza kiedy chodziło o te mniejsze dzieci. Dzieci nie mogły przebywać na świetlicy tak, jak to było dotychczas. Nie mogliśmy objąć opieką świetlicową tych dzieci starszych. Zawsze to było. Jesteśmy bardzo dużą szkołą, więc tutaj bardzo też zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo przed lekcjami i po lekcjach naszych uczniów. No tutaj musieliśmy się też dostosować do tego reżimu sanitarnego. To też budziło różne emocje, no ale staraliśmy się to rozwiązać tak, żeby i rodzice byli zadowoleni i żeby to było bezpiecznie.
Świetlica jest bardzo ważnym miejscem dla dzieci. To jest miejsce, gdzie spędzają czas, gdzie relacje są nawiązywane. Jest to taka odskocznia po lekcjach, gdzie można robić to, z czym się najlepiej czuje. Ja pamiętam ten dzień, w którym ogłoszono właśnie, że przechodzimy na nauczanie zdalne. Nagle wychowawcy świetlicy stanęli przed nietypowym zadaniem. No bo jak to? Przecież to dzieci, przecież to wspólny kontakt, relacje. I teraz mamy zdalnie pracować. Pamiętam te wspólne rozmowy, właśnie spotkania na grupach, wymiana zdań. Jak to zrobimy? Jak teraz będziemy pracować z tymi dziećmi? Jak nawiążemy z nimi kontakt? Rodziły się różne pomysły. Przystąpiliśmy do tego zadaniowo bardzo, bo wiedzieliśmy, że trzeba to zrobić, że trzeba z tymi dziećmi utrzymywać kontakt. I po tych takich niepokojach, właśnie takich pełnych różnych pytań, braku odpowiedzi, powoli, powoli dochodziliśmy do wspólnego rozwiązania. Zespół wychowawców świetlicy stanął na wysokości zadania. Udało nam się stworzyć na te czasy coś takiego jak świetlica zdalna, gdzie dzieci mogły skorzystać z naszego banku pomysłów różnych właśnie takich rozwijających ich zainteresowania. Oczywiście cały czas czekaliśmy na ten powrót i każdy moment, kiedy okazało się, że wracamy do stacjonarnej nauki, to było bardzo, bardzo ważne. Też zapewnialiśmy bezpieczeństwo dzieciom, jak już widzieliśmy, że mogą wrócić do nas, to te dzieci miały sale przygotowane wyłącznie dla siebie. Staraliśmy się, żeby był jeden wychowawca, tak żeby jak najwięcej zapewnić tego bezpieczeństwa.
Czyli wynika z tego, że to właściwie Państwa kreatywność była tutaj na pierwszym miejscu.
Tak, nie było wytycznych, wręcz o świetlicy było tak zdawkowo powiedziane i tutaj duża właśnie kreatywność nauczycieli, wychowawców spowodowała, że z tą świetlicą mieliśmy możliwość zaproponowania dzieciom różnych zadań. Wykorzystywaliśmy też nasz szkolny Facebook i tu się bardzo fajnie sprawdził, więc różne były takie konkursy, zadania, gdzie dzieci mogły zaprezentować swoje właśnie pomysły i jakby też taki kontakt. Widziały, że ktoś spędził jakiś gdzieś czas, czy gdzieś był na wycieczce, czy gdzieś jakąś pracę plastyczną, więc one też bardzo chętnie tutaj uczestniczyły. To był taki nasz kontakt, bo też wiedziałyśmy, że łączenie się z dziećmi online na Teamsach, no to też spowoduje, że obciążymy je dodatkowo niepotrzebnymi godzinami spędzania przed komputerem, więc szukałyśmy takich rozwiązań, żeby mieć z nimi kontakt i one między sobą, żeby widziały, że uczestniczą w tym życiu szkoły.
Siedzenie cały czas przed komputerem po prostu nie pomaga. Na przykład już po całym dniu lekcji boli nas głowa, boli nas plecy od ciągłego siedzenia przy tym komputerze i po prostu jest to męczące cały czas patrzenie w ten ekran i po prostu nie możemy mieć takiej interakcji też między sobą, jak to mamy w szkole i trudniej nam się też skupić i mniej przyswajamy wiedzy.
Szkoła jako instytucja musiała zupełnie zmienić swój sposób pracy i też spojrzenia na edukację. No owszem, wiedzieliśmy wszyscy gdzieś tam, że jest coś takiego jak edukacja online, ale wiedzieliśmy, że tym bardziej zajmują się uczelnie i to oczywiście nie wszystkie gdzieś tam i tyle. Tak? A kiedy stanęliśmy właściwie przed zadaniem, że to my musimy się tym zająć, okazało się, że musimy się zmierzyć ze smokiem. Tylko teraz, czy damy radę, czy nie. Bo okazało się, że nauczyciele to jednak grupa zawodowa bardzo kreatywnych ludzi i że jeżeli trzeba, to potrafią naprawdę bardzo szybko przestawić się, zmienić swój system pracy. Przecież to naprawdę było ogromne zadanie. Wiem, że to różnie w różnych szkołach bywało i wiem, że myślę, że wszyscy gdzieś tam mocno musieli zmienić swoje myślenie, przedstawić swój system pracy. W naszej szkole tutaj naprawdę dużo osób pracuje, więc widzimy, ile takich też pozytywnych zmian nastąpiło. Świetlica to jest rzeczywiście instytucja, gdzie naprawdę było widać pracę, zupełnie nietypową pracę, ale my tutaj mamy też dzieci ze specjalnymi potrzebami, bo przecież jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi i bardzo mocno zależało nam na tym, żeby te dzieci też były zaopiekowane. I teraz jak pracować z dzieckiem, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, a więc czy to zespół Aspergera, czy inna jakaś tam kwestia, z którą trzeba sobie też poradzić. Więc tutaj bardzo mocno ten zespół nauczycieli wspomagających edukację, nauczycieli terapeutów bardzo mocno się zaangażował też w tę pracę i te dzieci również mogły być na terenie szkoły, oczywiście wtedy, kiedy stosowne rozporządzenia ministerstwa wychodziły, kiedy nam pozwolono na to, żeby te dzieci mogły odbywać edukację na terenie szkoły, no to również te dzieci przychodziły. Więc nie było tak zupełnie szkoła pusta bez dzieci, bo przychodziły te dzieci. Było też tak, że w trakcie roku szkolnego, w czasie nauczania zdalnego, przychodzili rodzice i zapisywali dzieci do naszej szkoły. I to najczęściej zdarzały się dzieci obcokrajowców. Więc kolejny bardzo duży problem, bo dziecko, które przyjeżdża z innego kraju do nowej szkoły i nie ma okazji poznać swoich kolegów, bo jest nauczanie zdalne, więc z takim problemem też musieliśmy sobie poradzić. Zapraszaliśmy te dzieci do szkoły, one chodziły tutaj, do naszej szkoły przychodziły codziennie, miały opiekuna, nauczyciela, terapeutę, kto był do dyspozycji. I ta osoba dorosła łączyła się z tymi dziećmi, z klasą, z tym uczniem, który był na terenie szkoły i gdzieś tam wspomagała w nawiązaniu pierwszych kontaktów, więc naprawdę, jak tak sobie pomyślę teraz o tym wszystkim, o tym całym czasie, który jest już za nami, ile przeszliśmy, o ile jesteśmy bogaci, ile nas to też emocji kosztowało. Myślę, że to jest tak, jak tak podsumowujemy, czasami zastanawiamy się, co jest wartością dodaną, z czego skorzystamy w przyszłym roku na przykład, czy w tym roku szkolnym, który się zbliża. Myślę, że ta wiedza, którą gdzieś tam zdobyliśmy, a więc praca z tymi wszystkimi nowoczesnymi komunikatorami, przygotowywanie najnowszych pomysłów edukacyjnych, pomocy, korzystaniu z różnych programów, to nam oczywiście zostanie i to nam, myślę, będzie wykorzystywane, ale no również chyba doceniliśmy, myślę, to, jak ważne jest to, żebyśmy byli ze sobą, żeby ta edukacja jednak była edukacją stacjonarną. Chyba nie było większej radości w oczach nauczycieli, jak mogli wrócić w czerwcu i zobaczyć te dzieci w salach lekcyjnych, że wreszcie schodzi nam gdzieś ten balast z pleców, że my możemy ze spokojem przyjść do sali, że te dzieci są w sali, że my je widzimy, słyszymy, że możemy poprowadzić te zajęcia zupełnie inaczej, że już nie jesteśmy obciążeni tym łączeniem się zdalnym, czy ktoś tam się nam połączy, czy będzie obecny, a jeśli nie jest obecny, to dlaczego, co takiego się wydarzyło, że nie jest obecny. Więc na pewno doceniliśmy wartość tej nauki zdalnej, tego bycia ze sobą. Myślę, że nauczyciele również potrzebowali tego kontaktu ze sobą, po prostu powrotu do szkoły w takim wymiarze, jaki znamy.
Ja idę do ostatniej klasy i mam nadzieję, że nie będzie tak wiele lekcji zdalnych jak w poprzednim roku, ze względu na to, że no jednak nie oszukujmy się, niczego nie nauczymy się tak dobrze podczas lekcji zdalnych, jak podczas tych stacjonarnych. Poza tym mam nadzieję, że nie wrócimy tak jak w zeszłym roku, tylko na miesiąc i że nie wyślą nas na lekcje zdalne. Lekcje zdalne może były formą jakiegoś luzu, niby takiego spokoju, ale zarazem niepokoju. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy.
Szkoła jest bardzo duża w tym budynku przy ulicy Spawaczy. Mamy kilka sektorów. Każdy sektor został przygotowany dla odpowiedniego przedziału wiekowego. Staramy się nie łączyć, żeby dzieci nie przechodziły między sektorami zgodnie z obostrzeniami. Młodsze dzieci w jednym sektorze, starsze dzieci staramy się, żeby były też w jednym sektorze.
Jakoś kolorystycznie chyba też się odróżniają te części?
Jest kolorystycznie, ale również literkami alfabetu zaznaczamy sektory. Mamy też kilka wejść do szkoły i też staraliśmy się, żeby dzieci wchodziły i wychodziły różnymi wejściami. Też, żeby tutaj gdzieś izolować dzieci młodsze od dzieci starszych. Remonty, które mogliśmy przeprowadzić w okresie przedwakacyjnym jeszcze, zostały przeprowadzone. Odświeżaliśmy salę, korzystając również z różnych podarków, tak bym powiedziała. Dostaliśmy trochę farby, trochę kupiliśmy niższej cenie, więc korzystaliśmy z dobrodziejstwa naszych rodziców również tutaj i panowie, pracownicy naszej szkoły odświeżyli część sal, także przygotowaliśmy już szkołę na początek roku szkolnego.
Tak jak spacerujemy tutaj po szkole, to widzę, że no, dużo takich oryginalnych rzeczy można zauważyć.
Tak, tutaj powstał taki kącik rekreacyjny, bardzo kolorowy, takie miejsce, gdzie dzieci mogą na przerwie odpocząć, pobawić się wspólnie. Bardzo nam zależało na tym, żeby to były gry, żeby to były miejsca, gdzie dzieci mogą pobawić się tak bardzo aktywnie, porozmawiać ze sobą, odpocząć. Oczywiście no, rekomendowany był pobyt na świeżym powietrzu, więc staraliśmy się jak najwięcej przebywać na placu zabaw i na boiskach, ale no w sytuacji, kiedy pogoda nie sprzyjała, no to wtedy te korytarze szkolne nam pozostają, no i stają się one coraz bardziej kolorowe i myślę, że sprzyjające odpoczynkowi dzieci.
Porządki robimy takie generalne.
Widzę pełną parę.
Pomału do przodu. Okna myjemy, nabłyszczamy podłogi, czyścimy ławki, krzesełka. No wszystko, takie generalne porządki. No.
A dzieci potem szanują tę pracę?
O, to tak jak w domu.
Taka duża szkoła to pewnie dużo pracy.
Dużo, dużo. Ale to z biegiem czasu człowiek po prostu tak jakby się no, wciąga w to i jakoś sobie tą pracę organizuje.
A ile jeszcze okien tak do 1 września musi pani umieć?
No jeszcze trochę.
Po tej pandemii nigdy nie wiadomo, co może się jeszcze zdarzyć. Czy na przykład znowu nie będą lekcje online, ale wierzę w to, że już się to wszystko skończy. Ale ja mam zawsze tak, że co roku kupuję sobie jakieś nowe po prostu rzeczy i to jest takie dla mnie satysfakcjonujące, że lubię takie po prostu nowe rzeczy mieć. Nowy zaczynać temat, wszystko.
To jest pomieszczenie, w którym przebywają dzieci po lekcjach.
doposażamy je tak według też i zainteresowań i potrzeb dzieci. Zawsze pytamy się, jakie zabawki interesują, jakie gry. To właściwie one podpowiadają nam, co mamy kupić, jak im tutaj zagospodarować ten czas. Także zawsze właśnie są takie rozmowy wspólne z dzieciaczkami, co by chciały robić, czym się interesują i to one właściwie tutaj dyktują, jak tą salę nam trzeba urządzić. Ale z każdym jest taki piękny kącik i do rysowania i kącik do zabawy, strefa taka do wyciszenia jest.
Na jaką reakcję pani liczy, jak przyjdą dzieci tutaj 1 września?
No, myślę, że to na pewno zadowolenie. One pierwsze tygodnie są zainteresowane tym, żeby być ze sobą, żeby bawić się. Ogromna potrzeba ruchu, więc wychowawcy na pewno tutaj dużo działań proponują związanych ze sportem, ze wspólnymi zabawami, bo dla nich to jest potrzebne po 2-miesięcznej przerwie. Jeszcze raz ten kontakt z rówieśnikami jest dla nich najważniejszy, także wspólna zabawa i radość.
O czym myślą nauczyciele w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego?
Myślę, że nauczyciele to przede wszystkim marzą o tym, żeby była nauka stacjonarna, żeby nie trzeba było już przechodzić ten system hybrydowy czy w ogóle zdalny. To myślę, że to jedno z takich pierwszych. To też daje takie poczucie bezpieczeństwa, bo wtedy wiemy, znamy już realia, wiemy jak pracować, czujemy się wtedy bezpieczniej. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie mniej dokumentacji, a więcej takiej pracy z dzieckiem, że będziemy mogli popracować z dziećmi, zwrócić uwagę na to, co istotne, nawiązać relacje z nimi, współpracować oczywiście też z rodzicami, bo dziecko to nie tylko ono, ale również jego dom i rodzice. Myślę, że to jest takie nasze marzenie, żebyśmy mogli pracować z dziećmi, niekoniecznie tworzyć kolejne dokumenty wymagane oczywiście przez nasze władze również.
Mamy ogromne doświadczenie. I ten powrót w przypadku Świetlicy jest tak, jak zgodnie z tym zaleceniami ministerstwa. Przygotowane są sale, wyposażenie dla dzieci. Także myślę, że bez obaw jak wracamy i z nadzieją, że będzie po prostu do końca stacjonarnie.
Ja idę do nowej szkoły, idę do 1 klasy liceum po wakacjach i jedyne, na co mam nadzieję, to, że nie będzie zdalnych lekcji, bo chciałabym poznać moją klasę, a wiem, że w ubiegłym roku to nie wyglądało za ciekawie i w ogóle nikt nie zapał za bardzo kontaktu ze swoją klasą.
Też przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Myślę, że jesteśmy spokojniejsi już o te kwestie techniczne. Już tak bardzo nie boimy się takiej sytuacji, co będzie, jeśli byśmy musieli znowu powrócić do zdalnego. Bardziej chyba teraz skupiamy się na powrocie do szkoły, ale też na tych propozycjach zmian, które się codziennie pojawiają, bo musimy teraz przemyśleć i podstawy programowe, musimy przeanalizować nasze systemy oceniania, co możemy zmienić, co ulepszyć, bo wiemy, co nam zadziałało w tym okresie, a nad czym powinniśmy jeszcze popracować. No musimy dostosować również się do nowych wytycznych prawa. No tutaj mamy propozycje lektur nowe, więc tutaj musimy też pod tym kątem przeanalizować, co mamy zrobić, spotkać się w zespołach, przygotować się do takiej pracy również. Więc tutaj w zakresie merytorycznym musimy się do tego przygotować. No ale są też jak zawsze wytyczne ministerstwa na dany rok szkolny. I tutaj ministerstwo skupia się na relacjach, znowu na pomocy psychologicznej. Więc tutaj ten program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, tu już też nad tym myślimy, jak pomóc dzieciom, bo wiemy, że są potrzeby. Niekoniecznie jak odchodzić dziewczynki, ale jak wesprzeć pod kątem psychicznym, jak po prostu popracować z emocjami dzieci, bo o to chodzi tak najbardziej.
Szkoła to przecież dzieci przede wszystkim i to one chyba najbardziej ucierpiały w tej całej covidowej historii.
Tak, przede wszystkim dzieci, bo to one potrzebują siebie nawzajem. W klasie, w zespole, one nabywają tych kompetencji emocjonalnych, emocjonalno-społecznych, a jeśli tych relacji nie było, one były pozamykane w domach, to naprawdę zauważamy dużą potrzebę pracy na tym polu i tutaj musimy to przemyśleć, jak zaplanować tę pracę dobrze, no żeby tutaj wspomóc i dzieci, i rodziców. Więc tutaj jest duże zadanie przed nami. No i z tym się musimy teraz właściwie zmierzyć jeszcze w sierpniu, bo na pewno w ostatnich dniach, kiedy się przygotowujemy do pracy, to pod tym kątem myślimy o szkoleniach, o spotkaniach, o wymianie doświadczeń. Bo 1 września to jest już początek, ale my do tego 1 września przygotowujemy się znacznie wcześniej. To nie jest tak, że przychodzimy 1 września i dopiero myślimy, co dalej będziemy robić. Więc no tutaj przed nami jeszcze, na razie jest to w sferze planowania, myślenia, ale już tak w przyszłym tygodniu już pierwszych spotkań i pracy, która oczywiście nas nie minie, ale myślę, że jakieś refleksje już w każdym z nas się budzą, jakieś przemyślenia są. Zastanawiamy się, jak to dobrze zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Przeraża mnie to, że jak wrócimy do szkoły, to nauczyciele mogą być złośliwi po prostu i robić nam kartkówki. Z tego, co było na zdalnych, też te lekcje zdalne nie były takim ułatwieniem dzieciom. Może przez właśnie te lekcje zdalne uratowało się połowę świata, może kraju. No nie wiadomo, ale po prostu to jest bardzo utrudnienie dla każdego, mi się wydaje. Może niektórzy mają podejście takie, że to jest straszny luz, ale potem się to odbija na ich przyszłości, na liceum, na wszystkim innym. I po prostu najlepsze by było rozwiązanie takie, żeby wszyscy podchodzili do tego odpowiedzialnie, nieważne czy ktoś wierzy czy nie, po prostu taki jest nakaz. Najlepiej by było, gdyby wszyscy po prostu uważali.
Czują już Państwo pewną spójność w tym działaniu?
Myślę, że nie. Jeszcze jest taka doza niepewności, co będzie dalej, jakie jeszcze dostaniemy wytyczne. Na pewno będziemy bazować na starych doświadczeniach, a co nas jeszcze spotka, to jeszcze nie wiemy. Ja na przykład nie odczuwam takiego komfortu pracy, bo nie wiem, co jeszcze nowego może nas spotkać.
Te zmiany następują właściwie z dnia na dzień. Dowiadujemy się o nowych wytycznych dość późno. Z doświadczenia wiemy, jak to odbywało się wcześniej. W piątek uzyskaliśmy pierwsze informacje co do organizacji pracy w następnym tygodniu i dopiero wtedy mogliśmy coś zaplanować, podjąć jakieś konkretne działania, więc no, myślę, że gdybyśmy wcześniej mieli te informacje, jakoś moglibyśmy sobie to wszystko lepiej przemyśleć. W tych wszystkich wytycznych jest informacja, że decyduje dyrektor, czyli teoretycznie zostawia się duże pole do działania dyrektorowi szkoły, ale oczywiście zawsze w porozumieniu, czy z sanepidem, w zależności w jakich tam kwestii, czy z organem prowadzącym. Tutaj wiadomo, że organ prowadzący znaczącą rolę pełni, no bo w szkołach musi się to odbywać mniej więcej jednakowo. Też często spotykają się dyrektorzy, utrzymują jakieś informacje w kwestiach organizacyjnych, które potem wdrażają w swoich szkołach. I tutaj organ zawsze w ostatnich tygodniach sierpnia też na pewno będą spotkania dyrektorów, więc tutaj jakieś informacje będą do wdrożenia w nowym roku szkolnym. Ale to tak zawsze było, że sierpień to był takim miesiącem spotkań, więc tutaj jakby nic nowego się nie dzieje. Chyba myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby te informacje z ministerstwa przychodziły znacznie szybciej. Żebyśmy mogli coś zaplanować wcześniej, żebyśmy się nie denerwowali, że coś zrobimy. Może nie zrobimy tego dokładnie tak, jak powinno być. Chcielibyśmy mieć tego czasu troszeczkę więcej, żeby to przemyśleć, żeby to było tak zrobione, jak trzeba.
Spotykają się Państwo z krytyką?
Krytyka, jeżeli konstruktywna, to zawsze jest dobrze przyjęta, bo ona nas buduje i uczy. Z krytyką zawsze, bo nie zawsze rodzicom się podobają wszystkie decyzje. Rodzice mają też prawo mieć różne zdanie w różnych kwestiach, więc tutaj staramy się zawsze być partnerami w rozmowie i gdzieś tam dochodzić do porozumienia. To różnie się to odbywa. Myślę, że na początku to wszyscy czytaliśmy, słyszeliśmy, jak odbywa się ta zdalna edukacja. Rodzice mieli gdzieś tam zastrzeżenia ogólnie, tak czytaliśmy na różnych forach. Staraliśmy się robić to najlepiej, jak potrafimy. Bo tak jak powiedziałam, konstruktywna krytyka jak najbardziej, bo ona po prostu daje możliwość naprawienia tego, co się zrobiło źle. Chyba najbardziej boli, jeżeli to jest taka krytyka bezpodstawna, jeżeli ta druga strona, która gdzieś tam opiniuje, nie wie, ile to pracy kosztuje, ile przemyśleń, żeby zadziałało wszystko. Bardzo łatwo jest oceniać, nie znając tak naprawdę realiów tej pracy.
Mam nadzieję, że nauczyciele może w następnym roku będą bardziej wyrozumiali dla nas, bo to nie jest właśnie łatwe, kiedy siedzimy przed komputerem i się po prostu czegoś uczymy. Właśnie, żeby w następnym roku wrócić do szkoły i nie musieć niczego udowadniać też, że siedzimy i się uczymy.
Mamy jeszcze problemy z kadrą. Co roku w takiej dużej szkole zawsze jest problem z kadrą nauczycieli, ponieważ są i urlopy zdrowotne, i przeniesienia do innych miejsc pracy. Różne sytuacje się zdarzają i sierpień zawsze też owocuje w poszukiwania kandydatów do pracy na poszczególne stanowiska i nie jest to łatwe zadanie, bo nie zawsze można znaleźć nauczycieli do pracy. Najtrudniej w tej chwili było nam poszukać osoby do pracy w przedszkolu, bo gdzieś tutaj pojawił się taki kryzys kadrowy, ale prowadzimy rozmowy, staramy się zatrudnić nowe osoby, ale jest to dość trudne. Nie ma zbyt wielu osób chętnych.
Do pracy nauczyciela nie garną się nowi ludzie?
Do pracy nauczyciela, zwłaszcza nauczyciela przedszkola, bo to jest troszeczkę inny system pracy. I specjalistów również poszukujemy. Zawsze gdzieś tam są te takie kadrowe jeszcze problemy, które w sierpniu się pojawiają.
To są nasze zawsze marzenia, żeby ta praca z dzieckiem była najważniejsza, a na dalszy plan, żeby schodziły te sprawy związane z dokumentacją, bo to nam zabiera ostatnimi czasy bardzo dużo czasu, energii pochłania. i gdzieś to dziecko się nam po prostu ginie w papierologii, można tak powiedzieć w cudzysłowie. Także najważniejsze właśnie, żeby widzieć te potrzeby dzieci i skupić się na pracy, na bogaceniu tego warsztatu naszego, żeby tym dzieciom było tutaj w szkole jak najlepiej, a drugiej gdzieś tam kolejności, żeby te papiery były.
To rzeczywiście jest takie mocne nasze doświadczenie, ale myślę, że jakaś wartość dodana w tym wszystkim to, że czegoś się nauczyliśmy. Myślę, że to wykorzystamy w dobrym znaczeniu, że ten czas, który zainwestowaliśmy w samorozwój, to nam zaprocentuje, to będzie też lepsza jakość naszej pracy. Oczywiście nie chcielibyśmy przeżywać kolejnego stresu związanego z takim brakiem poczucia bezpieczeństwa, z utratą zdrowia, gdzieś tam tych niepokojów. Nie, oczywiście nikt nie chciałby tego przeżywać kolejny raz. Jeżeli chodzi o takie doświadczenia historyczne, to tak, rzeczywiście nikt nie myślał, że coś takiego jeszcze się w polskiej edukacji zdarzyć może.